Proszę bracia, to się wydaje niewiarygodne. To jest cały czas ta sama synagoga, to samo spotkanie. Pan Jezus w Kościele tak podzielił to nasze wzrastanie w wierze, przyglądanie się temu, co potrafi On sprawić w sercu człowieka, na dwie części. Do tego pierwszego zdania, które powiedział, a które zamykało Ewangelię w zeszłym tygodniu, wszystko jest po Bożej myśli. Oczy w synagodze wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni, były w nim utkwione. Ale można powiedzieć, Panu Bogu to mało. Jezusowi to mało. Jeszcze dzisiaj z początku słyszymy, że przyświadczają Mu. Dziwią się pełnym łaski słowom. Tłumacze mają z tym momentem u świętego Łukasza kłopot. Jak to przełożyć? Co to znaczy? Zwiastuje łaskę. Boży dar. Ale kiedy Jezus słyszy, że już Go zamknęli w swoim schemacie, że już tam szwagier szturchnął szwagra, a sąsiadka sąsiadkę i powiedzieli, czyż nie jest to syn Józefa, to tak tego zostawić nie można. I następuje, siostry, bracia, to, co tak się przykro i głupio kończy. Nie tylko tam wtedy, w Nazarecie, ale przecież dzisiaj Jezus te słowa do nas mówi. Do nas tutaj. Żebyśmy byli świadomi. W jaką można wpaść głupotę i pychę i zarozumialstwo. Jak można być tak głupim, żeby chcieć strącić Boga? Żeby Go wyrzucić ze swojej, nie tam miasta, ze swojego życia. Czy można? No, patrząc ziemskimi kategoriami, powiemy, niestety można. Można być tak głupim. I przykładów na to mamy mnóstwo wokół. Ten fragment w życiorysie Jezusa jest już momentem, który zapowiada to, że dręczono Go i sam dał się dręczyć. Szarpano Nim i pozwalał na to. Ostatecznie Go wyrzucą z miasta. Ukrzyżują Go na śmietniku poza murami, poza bramami miejskimi. Tylko że ta historia, siostry bracia, jest żywa. Spotykamy dzisiaj, myślę, że to jest problem dla wszystkich z nas. Sam mam w rodzinie 21-letnią agnostyczkę. Mam nawet taki spór z przyjacielem benedyktynem. Ojciec Piotr mówi, bądź spokojny. To taka moda wielkich miast. Dojrzeją, zmądrzeją, powrócą. A ja mam z nim spór i mówię, Piotrze, nie tak łatwo. Jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, to tak, wielu z nich zmądrzeje, dojrzeje, wróci. Ale wielu nurt porwie i naprawdę zatopi. Nie? Tym bardziej, że to się zaczyna od takich lat szczenięcych. Ludzie, w ogóle trudno to tak nazwać, bo to jest dość poważne słowo, być człowiekiem. Nie? Dziecko jeszcze książki poważnej nie przeczytało. Babci mówi 14-latek, że jest ateistą. To są bardzo oczywiście delikatne sprawy. To nawet mi jest tak trudno, kiedy się spotykam z takim człowiekiem. Nie? Tak mu powiedzieć, chłopcze, ty jesteś agnostykiem? Ty masz ojca, który jest zakłamany, obłudny. Ty sobie pierwsze w tej relacji poradź. Od tego się wyzwól. Tu musisz zdobyć, nie? Jakąś taką dojrzałość. Potem będziesz mówił o Panu Bogu. Dziewczynko, ty jesteś agnostyczką. Ty masz matkę pijaczkę. To jest twój problem. Z tym sobie musisz jakoś w życiu poradzić. Tu musisz znaleźć wzmocnienie, pomoc. To są indywidualne przypadki, tragiczne, nie? Każdy jest inny. Ale niestety mamy teraz jeszcze ten nurt, który pociąga, robi jakąś modę. To są jakieś takie właśnie zbiorowe emocje. No i wobec tego wszystkiego Siostry, bracia, Jezus pozostaje Bogiem, który jątrzy. Kiedy się dzisiaj z Nim spotykamy na Eucharystii, kiedy On do nas mówi w tej synagodze, w tym miejscu, w którym tu jesteśmy, przywołuje tamtą sytuację, to Słowo staje się Słowem żywym teraz. To oczywiście najpierw, siostry, bracia, jest to powiedzenie przysłowia: lekarzu, ulecz siebie, udowodnij nam. Słyszeliśmy, z plotek znamy, czytaliśmy w Piśmie Świętym, ale ja bym chciał takie moje prywatne objawienie. Udowodnij mi, że jesteś Bogiem. Udowodnij mi, że jesteś w ogóle. Kto komu robi łaskę? Kto komu robi łaskę dzisiaj w świecie? W moim życiu, w mojej wierze. Kto komu? Kto co ma komu udowadniać? No, naprawdę się pomieszało, nie? Naprawdę ta mentalność współczesna po prostu upadła na głowę. Jezus jeszcze dzisiaj w synagodze wchodzi w dyskurs. Są inne sytuacje w Ewangelii, że żądają od Niego. Odchodzi. To nie tędy droga. No człowieku, człowieku, no kim ty jesteś? Co sobie wyobrażasz? I jeśli Jezus podaje przykłady, a zaraz potem podaje, to podaje przykłady naprawdę niezwykłe. Ludzi, którzy mogą mówić tak: miałem wiarę. Warto to sprawdzić. Bo my jesteśmy wierzący, my jesteśmy praktykujący, jesteśmy nawet jakoś uwolnieni od tego przekleństwa poprzednich dekad, że ten niewierzący, niepraktykujący. Co za absurd, jaki No więc jesteśmy. A Pan Jezus nam dzisiaj mówi, z wiarą to jest tak, że wiele wdów było za czasów proroka Eliasza, 800 lat przed Chrystusem, 2800 lat temu, 3,5-letnia susza. Trzeba ocalić proroka, bo grozi mu śmierć, chcą go zabić. I Pan Bóg mówi do niego: ja cię posyłam do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Wdowa mnie ochroni? Siostra powiedziała, wdowa w tamtych czasach, w tamtej kulturze, więc słowo wdowa również w Biblii. To znaczy ostatnia z ostatnich. I jeszcze jak przywołajmy tam tą sytuację, mam nadzieję, w pamięci naszej, to nie jest tylko wdowa. To jest wdowa, której się wszystko skończyło. Chce zebrać drwa, żeby upiec ostatni podpłomyk, placek na blaszę, zjeść trochę, dać synowi i umrzeć. Już nic nie ma. I Pan Bóg proroka posyła do kogoś takiego. W takich warunkach się sprawdza wiara. W takich warunkach się rodzi wiara. To jest właśnie niesamowite, siostry, bracia. Tam nastąpił cud. Ale ten cud ze strony Boga nastąpił jako drugi po cudzie, który nastąpił ze strony tej kobiety. Przyszedł obcy mężczyzna. Pierwszy raz go widziała na oczy. Żyd, który mówi do niej: najpierw się podziel ze mną. Czym się mam podzielić? My już nic nie mamy. Ostatni placek będzie. Nie mówi tak. Idzie i dzieli się z prorokiem. Bo Pan zastępów powiedział, dostała słowo od Boga. Ten facet powiedział do niej słowo. Pan zastępów mówi, Bóg, w którego wierzę, mówi, że mąka ci się nie skończy, a oliwa w baryłce się nie wyczerpie. Przecież to jest absurd. No jak może się mąka nie skończyć? Możemy to policzyć w XXI wieku. Nie tylko matematycy, fizycy, nie, a jacyś nawet tam jeszcze inni naukowcy są to w stanie udowodnić. Nie może tak być, żeby się oliwa nie wyczerpała do końca. Ale Pan zastępów powiedział. I cud następuje, cud wiary ze strony tej kobiety. Znaczy ona uwierzyła. Ona uwierzyła słowu, które powiedział ten obcy człowiek. I nie wiemy, jak spokojnie zasypiała w pierwszą noc. Pewnie w czwartą, piątą, kiedy już ta mąka się wysypywała i ciągle na nowo, a oliwa się wylewała i ciągle jej nie brakło, to pewnie już spała spokojnie, co będzie jutro. Ale to jest wiara. Przyjąć słowo od Boga. A Elizeusz? Bo Pan Jezus podaje nam jeszcze dzisiaj ten drugi przykład z Elizeuszem. Kilkadziesiąt lat później, też IX wiek przed Chrystusem. Wszystko się zaczyna od wiary. I to w takich warunkach. Dziewczyna izraelska została porwana w niewolę. Zrobili z niej niewolnicę w Syrii. Po prostu ją porwali w czasie wojennej wyprawy. Jest służącą u żony Naamana. Ta kobieta ma wiarę. Ona tam w ogóle może zniknąć. Możemy jej w ogóle nie dostrzec w tekście. Ona jest. Bo Naaman jest potężnym człowiekiem. Dowódca wojsk syryjskich. Tylko nieszczęśliwy. Z trądem. I ta niewolnica mówi swojej pani: gdyby twój mąż poszedł do mojej ziemi, do mojego Boga, zyska zdrowie. No dziecko, co ty mówisz? Niewolnico, jak śmiesz? To jest żart, ironia. To są nieuleczalne w tamtym świecie sprawy. Jak się dowiedział król, że ten Naaman przyszedł, to król izraelski rozdarł szaty i pytał doradców, czy to nie jest początek wojny. Czego oni żądają ode mnie? To jest zaczepka o charakterze wojennym. Tak się nie mówi, że mam przywrócić zdrowie temu człowiekowi. Ja nie mam takiej władzy. Siostry, bracia, my żyjemy w świecie, w którym są jeszcze tacy ludzie, którzy są w stanie powiedzieć: nie, nie mam władzy, nie, tego mi nie wolno, nie, to jest boska prorogatywa. Żyjemy w świecie, w którym są jeszcze tacy ludzie, jak ten król. Tak go tylko nawiasem wspominam. Bo ta wiara, która potrzebna była do tego uzdrowienia, o którym mówi Zbawiciel dzisiaj, to jest wiara tej dziewczyny, to jest oczywiście wiara tego Naamana, która się rodzi powoli, ale to jest znowu wiara dokładnie tak samo. Kiedy go wreszcie odesłali do proroka, to Elizeusz nawet nie wyszedł na niego popatrzeć. Pamiętacie to z Księgi Królewskiej. Posłał do niego sługę i powiedział mu: idź, daj mu takie słowo, to ma zrobić. I to była pierwsza irytacja tego męża. Znaczy, to jak to? To nawet nie wyszedł mnie zobaczyć. Bo prorok nie ma tu nic do roboty. Prorok nie umie leczyć ludzi. Ja nie umiem konsekrować chleba. Tu się liczy słowo Boga, tu się liczy słowo Ducha Świętego. I na szczęście znowu ten Naaman ma przy sobie sługę. Bo dostał słowo, które jest proste i zarazem w jego mniemaniu było upokarzające. Miał 7 razy wejść i wyjść z rzeki Jordan. No to zaczął geografię, topografię, nie wiem czego tam jeszcze go w podstawówce uczyli i pomyślał: nie, no to jest nienormalne. To my nie mamy lepszych rzek w Syrii? No nie macie. Wszystkie rzeki mogą być lepsze, ale Pan Bóg o tej jednej wodzie powiedział: do tej rzeki wejdziesz. I znowu wściekł się po raz drugi, gdyby nie sługa. Mówi: Panie, gdyby żądali czegoś trudnego od Ciebie. Dobra, odwrócimy się, nie będziemy patrzeć. Właś golutki, jak Cię mama urodziła, do tej rzeki tam i z powrotem 7 razy. Zrób z siebie głupka. Zrobił. Zaufał słowu. Jeszcze go wsparł taki sługa, służący. Bo samego by go w tych jego honorach i tych jego godnościach pewnie nie było na to stać. Taki przykład znowu dziś Jezus przywołuje, jeśli mówi o tym, co to jest wiara. W jakich się rodzi okolicznościach. Zmaganiem, z jakimi siłami jest ona mocą. I polega cały czas na tym samym. Pan Bóg daje słowo. Pan Bóg daje słowo, które... No to mnie upokorzy. No, to jest nienormalne. Dzisiaj się tak nie postępuje. W świecie tak dzisiaj wyjdę na błazna. A Pan Bóg daje słowo. No i to są te przykłady, siostry, bracia, po których oni tam wtedy w synagodze zawrzeli gniewem. Emocja tłumu. Moda na wywalanie Jezusa. Usuńmy go. Oczywiście tego się zrobić nie da. Ale nic nie wiemy o tym, żeby Jezus jeszcze potem wrócił do swojej wioski. Jego rodacy mogli go spotkać niedaleko, nad Jeziorem Galilejskim, w Samarii, w Jerozolimie się pewnie z nim widywali. Szanse mieli. Ale nic nam ewangeliści nie podają, żeby jeszcze wrócił do tego samego miejsca, skąd go wyrzucili. Więc w naszej trosce, siostry, bracia, o tych pogubionych, pomylonych, no tak naprawdę to jest nieładne słowo, dzisiaj tak nie powinno mówić, ale trzeba mówić, że głupi, nie? Głupi. Schodzą z Bożych dróg, mówią w sercu swoim: nie ma Boga. Żebyście nie mówili, że ja tak mówię, to tak mówi psalmista. Mówi: głupi w sercu swoim, nie ma Boga. To my musimy odnaleźć, co tu jest dobrą nowiną. Skoro ta sytuacja wokół nas jest taka, no właśnie, przykra, niebezpieczna, zatrważająca. No siostry, bracia, właśnie to, że potrzeba mojej wiary, właśnie takiej, że przez te przykłady, które Zbawiciel przywołuje tam sprzed wieków, chodzi mu o to, żebyśmy się w nich rozglądnęli. Siebie, swoje dylematy, trudności, ale też możliwości, potencjały w nich zobaczyli i uwierzyli Bogu, który daje słowo, który daje obietnicę. Jesteśmy tu. Więc jesteśmy tymi, którzy dają odpowiedź na tą boską obietnicę, na to Boże Słowo. Ale trochę się zmartwmy, może zamartwmy, może nie do końca, nie? Ale o tych, którzy też tu byli. Przywiedliśmy ich, bo uroczystość bierzmowania niedawno w grudniu, nie? Pierwsza komunia parę lat temu. Nasza wiara jest im potrzebna. Muszą mieć dokąd wrócić. Muszą tu zastać wspólnotę ludzi żących. Muszą tych wierzących dostrzegać, nie? Na naszych uliczkach i na ulicach wielkiego miasta. A najważniejsze, siostry, bracia, i tak jest ta dobra nowina, którą Pan Bóg nam tak jakby łzy ociera, w tych strapieniach nas pociesza i mówi, miłość jest najważniejsza i wszystko przetrwa. Ktoś tam upadnie, ktoś się podźwignie, ktoś osiągnie zbawienie, kto inny niestety wybierze wieczne nieszczęście. Miłość jest ponad tym wszystkim. Miłość przetrwa, bo największa jest miłość. No i z niektórymi kontekstami to, Panie Boże, jak to zrobić, żeby się ucieszyć tym, że miłość jest największa? Pomóż nam. Amen.